Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Przełom sierpnia i września to taka kumulacja rocznic, można powiedzieć, bo w najbliższym czasie aż trzy, to może zacznijmy od tej dzisiejszej, 28 sierpnia 1946 roku. Inka i Zagończyk zostają zamordowani, ale Inka staje się ikoną, prawda?
Tak, dzisiaj możemy powiedzieć, że Inka jest idolką popkultury, idolką młodego pokolenia, jest widoczna w kulturze masowej, w twórczości filmowej, twórczości muzycznej, gdzieś na jakichś koszulkach. Oczywiście również w przestrzeni publicznej jest patronką wielu szkół, skwerów, ulic, placów w całej Polsce. Można powiedzieć, że komunistom nie udało się to, co zamierzali. Zamierzali zabić, nie tylko fizycznie ją zabić, ale zabić też jakby pamięć o Ince, grzebiąc ją w bezimiennym dole, gdzie blisko 70 lat jej szczątki leżały, no ale po latach okazało się, że ich plany poszły na marne.
No właśnie, ale po co zabijać, skoro można było wykorzystać, można było przeciągnąć na swoją stronę, w jakiś sposób można było wykorzystać propagandowo, a tak stworzyli postać silniejszą faktycznie niż żywą, a warto dodać, że Inka nie była jakąś ważną figurą 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej.
Inka była młodą, niespełna 18-letnią w roku 1946 sanitariuszką 5. Wileńskiej Brygady dowodzonej przez legendarnego majora Łupaszkę, która w 1946 roku operowała tutaj właśnie na Pomorzu. Była jedną z sanitariuszek, gdzie w ogóle w szeregach żołnierzy wyklętych takich sanitariuszek przecież były setki. Dlaczego stała się symbolem? No właśnie dlatego, że raz, że została zamordowana w młodym wieku, nawet wbrew ówczesnemu komunistycznemu prawu, które zabraniało wydawać wyrok kary śmierci na osobę niepełnoletnią. A Inka w momencie wydania tego wyroku nie miała jeszcze ukończonych 18 lat. To spowodowało raz to właśnie jej młody wiek, jak również okoliczności i aresztowania i później samego też jakby procesu jej pobytu w więzieniu, gdzie była bita, maltretowana, wpuszczano ją przecież do pomieszczenia, w którym przebywała, wpuszczano wdowy po zabitych przez żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, więc możemy wyobrazić, co działo się w takim pomieszczeniu, ale Inka nie złamała się. Mimo młodego wieku, no tu oczywiście procentuje, jak i w wielu przypadkach innych postaci niezłomnych, możemy dzisiaj powiedzieć, wychowanie w czasie II Rzeczpospolitej. Po prostu wtedy wychowanie patriotyczne, wychowanie wojskowe było priorytetem zarówno władz polskich, jak i po prostu zwykłych ludzi w rodzinach wielopokoleniowych. To też miało znaczenie, gdzie dziadkowie opowiadali o swoich różnych doświadczeniach z czasów I wojny światowej, czy też jeszcze wcześniej z czasów zaborów. I ta walka o polskość, patriotyzm po prostu tymi wartościami przesiąkali ci młodzi ludzie i one procentowały w godzinach próby.
Zbrodnia miała nie wyjść na jaw. Okazało się, że wyszła. Podejrzewam, że nikt z oprawców się tego nie spodziewał, ale ubowcy też chcieli wykorzystać i chyba wykorzystywali Inkę propagandowo.
Tak, z jednej strony zabijając ją fizycznie 73 lata temu w gdańskim więzieniu, no chcieli po prostu jakby pozbyć się problemu po tym, kiedy nie poszła na współpracę, nie wydała miejsca przebywania majora Łupaszki, bo na tym głównie zależało ubeckim oprawcom. Jednak później właśnie w propagandzie komunistycznej, która miała szkalować wówczas wyklętych żołnierzy, dzisiaj nazywamy ich żołnierzami niezłomnymi, pojawiały się publikacje, w których Inkę obarczano winą za bestialskie mordowanie w takich plastycznych bardzo opisach, gdzie Inka ze szramą na policzku, Inka faktycznie miała po prostu defekt twarzy, to przy porodzie po prostu tak się stało i ona przez całe życie miała defekt widoczny na lewym policzku, ale to właśnie urosło do rangi wielkiej jakiejś szramy, która jest, no nie wiem, atrybutem powiedzmy jakichś bandytów czy kryminalistów.
I to już po śmierci została zrobiona wrogiem systemu, jak rozumiem. Takim agresywnym.
Choćby w takiej książce Front bez okopu, wydanej w 60-tych latach przez Jana Babczenkę, byłego już wtedy funkcjonariusza UBS Kościerzyny, oraz Rajmunda Bolduana, dziennikarza Dziennika Bałtyckiego. No wprzągnięto tutaj po prostu propagandę i ówczesne gazety do tego, by po prostu zohydzić Inkę. Miano o niej albo w ogóle nie pamiętać, albo pamiętać bardzo źle, że była to po prostu bandytka.
Wielkimi krokami, bo już w niedzielę, 80. rocznica wybuchu największego konfliktu światowego, wybuchu II wojny światowej. Czy jest coś, czego jeszcze o II wojnie światowej nie wiemy?
Na pewno. Myślę, że jest tak naprawdę ten ogrom wiedzy jest, znaczy ogrom niewiedzy o II wojnie światowej jest ogromny.
A z tych pomorskich wątków?
Na pewno choćby dokładna liczba ofiar zbrodni pomorskiej. Takie określenie tutaj od kilku lat w Instytucie Pamięci Narodowej próbujemy jakby wypromować. Myślę, że po prostu ofiarom się to należy, aby tym ofiarom, którzy na Pomorzu zginęli w pierwszych miesiącach wojny, w jesienią 1939 roku, aby osobne jakby kategorię historyczną przyznać. Na terenie ówczesnego województwa pomorskiego, które sięgało aż do Kujaw, Torunia, no, stolicą zresztą był Toruń, szacuje się, że zostało zamordowanych co najmniej 30 tysięcy osób, a nawet niektóre szacunki mówią o 50 tysiącach osób. Ale ciągle nie wiemy dokładnie, ile tych osób było, ile tych ofiar było. Nie znamy tak naprawdę również wszystkich miejsc, bo często gdzieś w lasach, na jakichś polanach po prostu mordowano po kilkanaście osób, no ale to są wszystko miejsca polskiej martyrologii i warto, na pewno, no trzeba by po prostu tą historię poznać.
Westerplatte kojarzą wszyscy, zresztą przez lata były też pewne wątpliwości, jeżeli chodzi o to, co działo się podczas obrony Westerplatte, a taka bitwa pod Krojantami na przykład i pierwsza szarża.
Tak, bitwa pod Krojantami w okolicach Chojnic, jedna z bitew kawalerii polskiego, polskich bitew wrześniowych. Trzeba przyznać, że we wrześniu oczywiście polskie wojsko stało głównie kawalerią. No nie miało szans z pancernymi wojskami niemieckimi, ale to jest mit, jeżeli chodzi o wyobrażenie sobie bitwy pod Krojantami, które myślę przed oczami Polaków głównie widoczny jest sceną z filmu Andrzeja Wajdy Lotna, gdzie polscy żołnierze na koniach z szablami atakują niemieckie czołgi. No tak, to jest fikcja historyczna, tak nie było. No, Polacy, ówcześni dowódcy byli poważnymi ludźmi, wiedzieli, że po prostu taki atak nie ma szans. No i nie tak to wyglądało, a faktycznie nawet niemieccy żołnierze z czołgów byli pod wrażeniem. Bo oczywiście oprócz kawalerii takiej faktycznie na koniach były również przecież działa artyleryjskie, które razem z kawalerią jeździły i to one, powiedzmy, te czołgi strzelały.
No Niemcy chyba też w 1939 roku nie byli uzbrojeni aż tak bardzo po zęby, nie wjechali do nas samą techniką. Artyleria konna u nich także się zdarzała.
Oczywiście, no w całej Europie były wojska kawaleryjskie, to było jeszcze, no powiedzmy, ten duch tak naprawdę od XIX wieku, no ale właśnie druga wojna pokazała przewagę mechanizacji, przewagę wojsk pancernych, lotnictwa, no i stąd tak naprawdę dzisiaj mamy właściwie chyba tylko jakiś oddział reprezentacyjny kawalerii. No wiadomo, technika poszła do przodu, no po prostu byłoby anachronizmem, gdyby teraz mieć faktycznie skupiać się i jakby liczyć, że kawaleria wygra wojnę.
To zadanie dla grup rekonstrukcyjnych. Nie wygrywać wojny oczywiście. Pomiędzy dwoma rocznicami, dzisiejszą i niedzielną, mamy jeszcze sierpień 80. To taka historia najnowsza i chyba dość dobrze udokumentowana. A może się mylę? Tutaj jakieś białe plamy są?
Myślę, że w historii, jedna historia najnowsza ma to do siebie z jednej strony, że właśnie wydaje się, że jest dużo źródeł, w przeciwieństwie choćby do historii starożytnej, gdzie nie było często źródeł pisanych. Ale z drugiej strony, szczególnie właśnie w takiej atmosferze i sytuacji, jaka była wówczas, że działała służba bezpieczeństwa, cała powiedzmy ta tajemniczość właściwie, no nie tak naprawdę do końca nie wiemy, kto, mimo zachowanych dokumentów w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej, kto poszedł na współpracę, czy to była inspiracja służb, czy to była po prostu oddolna inicjatywa, więc tutaj no tak naprawdę na 100% nigdy nie możemy wiedzieć, nie wiemy choćby na przykład też, bo nie powstała taka lista wszystkich delegatów delegatów MKZ-u, którzy zebrali się w sali BHP przed podpisaniem porozumień z rządem, więc no oczywiście działo się to wszystko takie trochę w atmosferze spontaniczności, szczególnie w sierpniu 80 roku. Wówczas tamci ludzie mieli poczucie, że dzieje się coś ważnego, ale nikt wówczas nie zdawał sobie sprawy, czy nie pamiętał o tym, by dokumentować to dla przyszłości, więc nie mamy wszystkich dokumentów, no często rozmowy również z tymi żyjącymi jeszcze świadkami historii nie zawsze też nam wszystko wyjaśniają. Oczywiście na pewno też sięgnięcie do źródeł rosyjskich, do archiwów rosyjskich wyjaśniałoby wiele kwestii, no ale na razie pozostają one niedostępne.
Kieruje pan działem edukacji Gdańskiego Instytutu Pamięci Narodowej, to Biuro Edukacji Narodowej. Jak oceniłby pan poziom wiedzy historycznej, poziom edukacji, jeżeli nawet mówimy o tych trzech rocznicach teraz historii i jej świadomości w naszym regionie? Coś jeszcze trzeba zrobić?
Myślę, że trzeba zrobić bardzo dużo. Widzimy to w naszych codziennych działaniach, mimo że przygotowujemy wiele tych działań co roku, też przypominamy, jak choćby dzisiejszą rocznicę, gdzie po raz trzeci już spotkamy się przy realnych grobach Inki Zagończyka na cmentarzu garnizonowym, aby właśnie przypomnieć te fakty. Również te wszystkie rocznice, składanie kwiatów pod pomnikami 31 sierpnia, czy też oczywiście uroczystości na Westerplatte, to wszystko ma pokazywać, przypominać szczególnie młodym ludziom, co to była za historia, bo dzisiaj, nie ukrywajmy i nie oszukujmy się, dla nich to jest tak naprawdę prehistoria. Dzisiaj ważniejsze są, czy wręcz ten jakby natłok informacji, który jest, powoduje, że upraszczamy pewne rzeczy, a proces historyczny nie jest taki. Proces historyczny jest często bardzo, bardzo długi. Przyczyny pojawiają się czasami wiele lat wcześniej, niż później pojawiają się jakieś skutki, więc zrozumienie takiego procesu i pamiętanie o tej historii nie jest rzeczą łatwą, no ale my w swojej działalności staramy się po prostu wszystko zrobić, aby szczególnie młodzi ludzie właśnie pamiętali o tej historii, bo pamiętajmy, że jeżeli my nie będziemy pamiętali o tej historii, to nie daj Bóg, ktoś inny napisze ją za nas na nowo.
Jednym słowem, staracie się o to, żeby edukacja historyczna rozwijała się cały czas. Jest lepiej, jak pan tak patrzy na przestrzeni lat?
Trudno ocenić jednoznacznie. To tak jak myślę w każdym społeczeństwie i w różnych też, we wszystkich właściwie okresach historycznych są też osoby, które są pasjonatami, które same z siebie się interesują historią. Myślę, że w ostatnim czasie, niestety ostatnie lata, można powiedzieć rugowanie historii ze szkół, szczególnie średnich, szczególnie tej historii najnowszej, spowodowało no właśnie bardzo, bardzo złe skutki, które widzimy dzisiaj. A nie ukrywajmy, że tak naprawdę, aby zrozumieć teraźniejszość, która ma miejsce właśnie tu i teraz w przypadku historii Polski, powinniśmy znać co najmniej historię dwóch wieków do tyłu, czyli wiek XIX, a właściwie od zaborów Polski, bo te wszystkie niektóre procesy, które dzisiaj mają miejsce, są skutkami pewnych rzeczy, które działy się właśnie od wieku XIX i przez cały wiek XX.
To wróćmy jeszcze do tej historii związanej z 28 sierpnia 1946 roku. Dzisiaj wydarzenia upamiętniające, to przypomnijmy jeszcze na sam koniec.
Dzisiaj zapraszamy Państwa, już zapisy zostały zamknięte, ale mamy dwie odsłony spaceru historycznego śladami Inki po obszarze, powiedzmy, głównego miasta czy śródmieścia Gdańska. O godzinie 10, o godzinie 14 takie tury ruszą, a na 17.30 tradycyjnie zapraszamy już na cmentarz garnizonowy w Gdańsku od strony ulicy Giełguda przy grobach Inki i Zagończyka. Odbędzie się taka uroczystość upamiętniająca właśnie, złożymy kwiaty, zapalimy znicze, a później na godzinę 18.30 zapraszamy do kościoła Ojców Salezjanów na Gdańską Orunię. Salezjanów, Inka uczyła się w szkole salezjańskiej, więc to jest taki związek, takie połączenie, a po mszy złożymy również kwiaty pod pomnikiem Inki, właśnie stojącym obok kościoła Salezjanów na Gdańskiej Orunii.
Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.